Na naszej antenie pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Poprosiłem pana o rozmowę, o wypowiedź na temat związany ze wspomnieniem dzisiejszym liturgicznym, dzisiaj świętych młodzianków, tych pierwiosnków męczeństwa, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. To był rozkaz Heroda, który bał się, że Pan Jezus jest zagrożeniem dla jego władzy politycznej. Jak Chrystus dzisiaj może być i bywa zagrożeniem dla władzy politycznej, dla tych, którzy sprawują władzę? No bo Europa w zasadzie stała się nie tylko achrześcijańska, ale wręcz antychrześcijańska.
No tak, to mamy do czynienia z taką szerzącą się, jak mówił w swoim czasie papież Benedykt XVI, dyktaturą relatywizmu. To znaczy pod szyldem, pod hasłami walki na przykład z mową nienawiści, czy też tak zwanego ustawodawstwa równościowego, promuje się z jednej strony zdecydowanie antychrześcijański światopogląd, antychrześcijański styl życia i obyczaje, a z drugiej strony prześladuje się tych, którzy na serio traktują swoją wiarę, to znaczy rzeczywiście wierzących chrześcijan, to różnych denominacji i protestantów, i katolików, którzy no na przykład przypominają słowa Pisma Świętego dotyczące kwestii homoseksualizmu, czy też dotyczące no generalnie zachowania prawa Bożego w sferze publicznej. No i to oczywiście spotyka się z represjami, które coraz są ostrzejsze i coraz częstsze. No ale tak naprawdę chodzi rzeczywiście o wrogość wobec tego, od którego wszystko się zaczęło, czyli od Chrystusa, bo bez Niego, jak wiemy, by nie było Kościoła, nie byłoby chrześcijaństwa i dlatego w tym sensie można mówić o takim zjawisku chrystofobii, takiej właśnie nienawiści do Chrystusa, no i konsekwencji także dla ludzi, którzy wierzą w Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. I w związku z tym ta opisana przez Pismo Święte sytuacja, w której na wieść o przyniesioną wiadomość przez trzech mędrców o narodzinach nowego króla żydowskiego, jak pisze Ewangelia, cała Jerozolima zadrżała, zatrwożyła się. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, że ta wieść o przyjściu Chrystusa, zapowiedzianego Zbawcy, nie spowodowała radości w Jerozolimie, którą tutaj należy traktować też jako pewien symbol, czy pewną taką prefigurację całego tego, czegoś, co my nazywamy establishmentem, prawda? Czyli taką elitą rządzącą. No bo przecież Herod to jest właśnie ten król, który on przecież doskonale zna Pismo Święte, przecież radził się uczonych w Piśmie, żeby mu powiedzieli, w jakim mieście ma się urodzić Mesjasz, i on doskonale znał Pismo Święte, wiedział, co Pismo Święte mówi, ale znajomość Pisma Świętego, jak to pokazuje właśnie ten przykład, nie wystarczy, jeżeli temu nie towarzyszy dobra wola, a Herod był pełen złej woli, jak wiemy, posunął się do zbrodni, właśnie do zamordowania niewinnych dzieci, byleby tylko właśnie zabezpieczyć swoją władzę polityczną. I w tym sensie, można powiedzieć, mamy powtórkę tej sytuacji w naszych czasach, bo przecież nie można przypuszczać, że ludzie, którzy na przykład prześladują chrześcijan, już nie mówię w krajach islamskich czy innych krajach poza Europą, ale także w Europie właśnie, czy po obu stronach Atlantyku, w Ameryce również, pod rządami dyktatury relatywizmu, że oni nie znają Pisma Świętego, że nie wiedzą, kim był Jezus Chrystus. Doskonale wiedzą. I na podobieństwo Heroda no, właśnie prześladują. I począwszy od tej hekatomby, jaką jest mordowanie dzieci nienarodzonych, które rzeczywiście są, można je rzeczywiście traktować jako właśnie taką kontynuację tej rzezi niewiniątek, prawda? Tych świętych młodzianków, którzy przecież też nie znali Chrystusa. Oni nawet przecież, jak wiemy, nie przyjęli chrztu, ale przyjęli chrzest krwi, prawda? Jako męczennicy za Chrystusa. I tak samo te dzieci, które które no, są właśnie ofiarami tych współczesnych Herodów, jak pisał kiedyś święty Jan Paweł II. I ten spisek przeciwko życiu, przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ale w efekcie zawsze chodzi o odrzucenie Chrystusa, bo od Niego wszystko się zaczyna tak naprawdę.
Bo dzisiaj no też, to... panie profesorze, nawet w takim wymiarze, powiedzmy, i w Polsce codziennym, choćby święta Bożego Narodzenia, próbuje się, że tak powiem, w sposób bardziej brutalny, mniej brutalny, tutaj jeszcze jest taka stopniowalność w tym wszystkim, ale efekt ma być pewnie też długofalowy, odrzeć z religijności, odrzeć z wiary, odrzeć właśnie z Boga, żeby były jakieś święta, żeby była jakaś fiesta, żeby były jakieś zakupy, konsumpcjonizm, żeby było trochę wolnego, ale pozbawić to jakby sedna sprawy, czyli w Bożym Narodzeniu pozbawić Dzieciątka Jezus, w Zmartwychwstaniu Pańskim zrobić święta wiosny na przykład, prawda? Albo czegoś innego, spotkania opłatkowe bez opłatka. No, to są proponowane rzeczy na naszych oczach nie gdzieś w jakichś odległych krajach, tylko w Polsce nad Wisłą.
No tak, mówi się o magii świąt, prawda? Często słyszymy takie sformułowanie magia świąt, a nie mówi się właśnie o świętości tych świąt, prawda? Gubi się, znaczy wysiłek, że tak powiem, idzie na skoncentrowanie się na tych rzeczach drugorzędnych, natomiast zapomina się o istocie rzeczy, prawda? O tym, czym są te święta. Dlaczego one są w ogóle takie ważne, prawda? I też spłyceniu zupełnie, proszę zwrócić uwagę, ulega, czy zafałszowaniu wprost ulega w przekazie postać właśnie tego, który się narodził w Betlejem. Bo jeżeli już się wspomina postać Jezusa Chrystusa, to jest przedstawiane właśnie jako taki reformator, uzdrowiciel, których przecież, jak wiemy, w historii było wielu.
Ekolog na przykład.
Tak, wrażliwy, kochał ludzi. I to wszystko prawda, ale zapomina się o najważniejszym, o tym, co jest istotą rzeczy, że to był właśnie prawdziwy Bóg. To była wcielona druga osoba Trójcy Świętej. I to było nadzwyczajne. I dzięki temu te święta są zupełnie inne od wszystkich. To znaczy, to jest to nadzwyczajne wydarzenie, prawda? I to zupełnie znika. Tu rzeczywiście dochodzi do tego, co, jak to się nazywa, sekularyzacji świąt Bożego Narodzenia, czyli ześwięcenia, czyli stworzenia z nich takiej fajnej, miłej okazji rodzinnej, zakupowej, przerwy w pracy, przedłużonego weekendu pod koniec grudnia, ale zapomina się o tym, co jest istotą rzeczy. To jest właśnie, że przychodzi prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek i on jest zbawcą, prawda? Bo reformatorów było wielu, uzdrowicieli było wielu, natomiast Zbawiciel jest jeden, prawda? I to jest istota rzeczy i tutaj też zobowiązanie wobec nas, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co jest najważniejsze w tych świętach.
Jeszcze o jednej rzeczy związanej chyba jednak bardziej niż mniej ze świętem młodzianków. Chciałbym poprosić też o komentarz pana profesora. No mianowicie choćby czasopismo Social Theory and Practice zamieszcza w 2016 roku, to jest artykuł Bioetyka z Uniwersytetu Johns Hopkins i z dwóch filozofów z Georgetown University. Oni mówią, że prokreacja jest niebezpieczna, ponieważ produkuje więcej ludzi, którzy generują więcej gazów cieplarnianych. Słyszeliśmy deklarację pary książęcej z Wielkiej Brytanii, Harry'ego i Meghan, o tym, że w zasadzie no, ograniczą się do dwojga dzieci, bo posiadanie większej ilości dzieci wpływa na zwiększenie tak zwanego śladu węglowego, a to może obciążać planetę. No co ciekawe, właśnie są osoby, które troszczą się i krzyczą o tym głośno, o układzie, no nie wiem, tam nerwowym głowy karpia, o jego uczuciach, przeżywaniu i tak dalej, ale równocześnie wielu z nich manifestuje na czarnych marszach prawo do zabijania człowieka, bo to jest po prostu zlepek komórek, albo do eutanazji, no bo to już jest człowiek, któremu też trzeba pomóc w śmierci. Jak to pogodzić jedno z drugim?
No to jest taka typowa obłuda i hipokryzja ekologistów. bo nie ekologów, tylko zwolenników ideologii ekologizmu. O tej hipokryzji pisał chociażby w swojej encyklice Laudato Si papież Franciszek, który właśnie zwracał uwagę, że no, są tacy, którzy mówią o ochronie środowiska, jednocześnie są za zabijaniem dzieci nienarodzonych, co jest, no, to jest właśnie wynik takiej, przejaw takiej hipokryzji, jak pisze papież Franciszek. I tutaj mamy do czynienia właśnie z czymś takim.
Chce pan profesor powiedzieć, że ci ekologiści, bo dla ekologistów papież Franciszek jest takim, no przepraszam za słowo, guru, z którym w opozycji jest polski kościół. Chce pan powiedzieć, że ci ekologiści nie czytali Laudato Si, że nie wiem, Greta Thunberg, która podpisała manifest z dwoma koleżankami o między innymi tam o patriarchacie, który też zagraża klimatowi, że nie czytali encykliki Laudato Si i powołują się na Ojca Świętego?
No jakoś trudno mi sobie wyobrazić ekologistów, a zwłaszcza pannę Gretę zaczytującą się w dokumentach papieskich, chociaż może moja wyobraźnia jest tutaj bardzo ograniczona, ale jakoś po ich postępowaniu, ich wypowiedziach trudno odnieść takie wrażenie, bo być może czytają wyrywkowo, natomiast nie całe dokumenty od deski do deski, bo gdyby tak czytali, no to by znali chociażby właśnie te fragmenty encykliki Laudato Si, w których papież przestrzega przed obłudą i hipokryzją tych, którzy powołują się na ochronę środowiska. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w tym wszystkim jednak ukorzenia znowu dochodzimy do chrystofobii, do tej niechęci, nienawiści do Chrystusa, bo czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest religią wcielenia, prawda? To jest to największe szczęście, że Słowo stało się ciałem, prawda? Druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży, stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, przyjął ciało. A jednocześnie ekologiści właśnie deprecjonują byt ludzki, prawda? Człowieka przedstawiając go jako zagrożenie dla ekosystemu. Natomiast fakt wcielenia jest przecież wielkim podniesieniem godności właśnie bytu ludzkiego, jak to woli gatunku ludzkiego, bo sam Bóg wybrał ciało ludzkie, żeby się wcielić w nie. Więc tu mamy do czynienia rzeczywiście z takim uderzeniem w same podstawy chrześcijaństwa. O tym się jeszcze póki co wprost nie mówi, ale taka jest wymowa, taka jest logika i Bogu dzięki, że są tacy pasterze kościoła w Polsce, jak ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, którzy już teraz bardzo głośno na ten temat mówią, bo tu rzeczywiście pod przykrywką tak zwanej troski o naturalne środowisko mamy właściwie uderzenia w podstawę wiary chrześcijańskiej.
Bardzo dziękuję, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, nasz gość. Dziękuję, panie profesorze.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.